działa? Dobrze.
Raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedyś podczas drogi na Jasną Górę pielgrzymi często śpiewali piosenkę, która może ma nawet gdzieś tam świecką historię, ale tak pięknie mówi o pokonywaniu różnych dróg. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Już dzisiaj na homilii został podjęty temat wyboru drogi, bo jest wiele dróg. Można iść nawet w tę samą stronę, w jednej grupie, ale realizować różne drogi. Dlatego tak ważne jest określenie, dlaczego ja tutaj jestem. Nie tylko dokąd idę, bo to wiadomo. Zresztą ksiądz przewodnik dba o to, abyśmy nie zgubili właściwego kierunku. Od tego są porządkowi. Ale realizacja właściwej drogi to coś więcej. Czy ja wierzę w to, że tutaj z nami idzie Jezus Chrystus, skała, z której możemy czerpać wodę żywą? Czy ja wierzę, że na pielgrzymce nic nie dzieje się przypadkowo? Długość poszczególnych etapów, osoba, która idzie obok mnie, nawet moje samopoczucie to jest przestrzeń, na której się uczę kochać Boga. Nie zawsze przecież jest trudno. Czasami przychodzi tak wielka radość, że człowiek żałuje, że pielgrzymka nie trwa przez cały rok. A za chwilę przychodzi taka myśl, że tu wszystko jest takie trudne, że już nigdy nie pójdę. Ale powiew łagodnego wiatru, który osuszy pot, pozwoli za chwilę dojść do innego nastroju. Panie Boże, dziękuję Tobie, że tu jestem. Dziękuję Tobie, że dajesz się mi poznać, że mogę być katoliczką, katolikiem, że mogę brać udział w Eucharystii, przyjmować Twoje ciało. Ten rok jest rokiem różnych, kochani, różnych rocznic. I koronacja Matki Bożej w Licheniu, i objawienia w Getrwałdzie, i koronacja Matki Bożej na Jasnej Górze, jej obrazu. Wreszcie objawienia w Fatimie, ale to również jest rocznica wielkiego, bardzo znaczącego wydarzenia dla życia Kościoła, znaczenia bolesnego. Ale oczywiście każde wydarzenie można przeżywać w takim duchu, w jakim chce. Niektórzy mogą nawet obchodzić rocznicę rozwodu, mogą obchodzić rocznicę swojego tragicznego wydarzenia, które postrzegają na razie jako radosne, poznania kogoś. No wreszcie, jako żona poznałam tego mężczyznę, bo mój mąż mnie nie zauważa, ale poznałam go i teraz będzie wszystko lepiej. Ten drugi mi teraz pokaże, jak się radośnie żyje, on mnie doceni, zauważy moje piękno. Zauważy moje piękno. Niestety zauważy je zupełnie gdzie indziej niż ono jest. Zrani i oczywiście musi zostawić. Tym wydarzeniem, o którym mówię, bolesnym dla naszej rodziny, bardzo bolesnym, jest powstanie kościoła protestanckiego, odejście z kościoła. Wielu wiernych, którzy zaufali pewnemu przewodnikowi. Historia pewnego kapłana, o którym tutaj trzeba powiedzieć, naszego brata w kapłaństwie, który przed Bogiem zobowiązał się do życia w celibacie, który przed Bogiem zobowiązał się do posłuszeństwa biskupowi. Przychodząc do seminarium, ksiądz, późniejszy ksiądz, Marcin Luther, bo o nim tutaj mowa, miał na swoim sumieniu wielki grzech przeciwko piątemu przykazaniu. Nie zabijaj. To jest wielkie przewinienie. Jego intencja odkrycia powołania, bycia kapłanem, była niesamowicie nacechowana ratowaniem swojej skóry. Czy to jest intencja czysta? Nie wiem. Nie możemy oceniać drugiego człowieka. Uciekając przed karą wymierzoną przez prawo cywilne Zabójstwo oczywiście jest przecież przeciw prawu naturalnemu. Młody człowiek ucieka do zakonu augustianów, aby tam podjąć formację. I już na wejściu, zobaczcie, jest obarczony. Już na wejściu w to życie wspólnotowe, gdzie uczyć będzie się modlitwy, zamiłowania w czytaniu Słowa Bożego, uczestnictwa w Eucharystii. On już jest naznaczony pragnieniem ratowania swojej skóry. Może też szuka jakiegoś wytłumaczenia dla tego, co się stało. Może jest w jego sercu pragnienie zmiany. Pewnie tak, tak trzeba myśleć. Co dzieje się dalej? Martin Luther zauważa w Kościele wiele nieprawidłowości i można powiedzieć, koncentruje się na nich. Czyta dzieła założyciela swojego zakonu, może fundatora bardziej, takiego duchowego swojego zakonu, świętego Augustyna, i potrafi z jego pism wydobywać pewne prawdy. Z jednej strony widzi świętość Boga, Boga, który musi o tę świętość dbać, bo jest Bogiem sprawiedliwym, Boga, który zdolny jest do wymierzenia kary, Boga, który musi troszczyć się o to, aby ludzie, tak bardzo poranieni grzechem pierworodnym, mogli kiedyś się nawrócić. Z drugiej jednak strony Martin Luther nie zauważa tego wszystkiego, co wiąże się z Bożą łaską, a o tym pisał również święty Augustyn. Zresztą nazywamy go doktor Gracje, doktor łaski. Czy coś kierowało Marcinem Lutrem? Czy miał w sobie jakieś ukryte pragnienia, żeby coś udowodnić? Może nie tyle Kościołowi, ale sobie samemu. My też mamy w sobie takie pragnienia. Coś udowodnić sobie. Jeżeli pod wpływem takiego pragnienia tutaj jestem, to mogę bardzo cierpieć, bo to jest złe myślenie. Coś udowodnić sobie. Nawet niby szczytne cele. Ja dojdę, ja pokażę, że ja dam radę. To nie jest właściwe myślenie. Ostatecznie Martin Luther decyduje się na wystąpienie z Kościoła w roku 1517. Zobaczcie, piękna, okrągła rocznica, 500 lat mija od tego wydarzenia. Jak to pewnie już w sposób taki bardziej legendarny przechowuje historia i pamięć, na katedrze w Wittenberdze zawiesza kartkę z 95 tezami, w których definiuje swoje nowe spojrzenie na Boże sprawy, swój protest przeciwko sytuacji, jaką zastaje w Kościele. Martin Luther nie był świadomy tego, co dalej stanie się z tym jego krokiem. I przypuszczam, że gdyby mój brat w kapłaństwie, bo tak go przeżywam, mój brat w kapłaństwie wiedziałby, jakie będą konsekwencje tego, co mu kiedyś wydawało się za słuszne, to na pewno nie podjąłby tego kroku. On sam na przykład jeszcze potrafił czasami z szacunkiem powiedzieć o Matce Bożej. Pewnie widział jeszcze jakiś sens spowiedzi usznej, czyli tej spowiedzi, którą praktykujemy w Kościele katolickim. Ale pośród swoich pism, o czym rzadko się mówi, pisał o rzeczach, które nam się w głowie nie mieszczą. Komentując różne księgi Pisma Świętego, gdy komentuje list do Galatów, pisze o rzeczy, której może nawet osobie niestudiującej filozofii czy teologii, no trudno uwierzyć, że mógł coś takiego napisać. Natomiast jeżeli znamy różne nurty w teologii czy w filozofii, to sobie potrafimy to jakoś wytłumaczyć. No wielki błąd. Ale niestety można dojść do takich błędnych wniosków. Marcin Luther w komentarzu do listu świętego Pawła do Galatów pisze zdanie, które jest jakby kwintesencją jego myślenia, pokazuje, z jakiej filozofii wychodzi. Pisze, że aby Bóg mógł stać się Bogiem, najpierw musiał stać się diabłem. Co to znaczy? Bóg nie może być zasadą bytów, których jakoś sam w sobie nie przeżywa. To jego myślenie całkowicie odbiega od naszego. My zupełnie inaczej to tłumaczymy. Widzimy, że powstanie świata i całego świata jest tylko i wyłącznie dobre. O tym mówił wczoraj ksiądz Rafał. Bóg wszystko tak pięknie stwarza. Niestety my swoimi czynami, podobnie również i duchy nieczyste, swoim wyborem określamy, w jaki sposób będziemy odbijać Boży obraz. Czy przez zaprzeczenie temu, czy przez miłość. I to się dzieje w świecie aniołów, to się dzieje w świecie ludzi. Ale w Bogu nie ma zasady zła. Nie można Boga obarczyć odpowiedzialnością za moje zło. A niestety w myśleniu Marcina Lutra istnieje taki pogląd. Kto jest winny wszystkiemu? Ten, który stworzył. A człowiek jest tak słaby i tak grzeszny, że teraz musi czekać tylko, aż Jezus Chrystus swoim płaszczem zakryje jego nagość, jego poranienie. Nie uzdrowi wewnętrznie, ale zakryje. Dlatego, gdy spotykamy się z braćmi odłączonymi, z protestantami, jeżeli oni znają dobrze swoją teologię, bo przecież jest tyle kościołów wolnych, moja uczennica, gdy uczyłem w Chojnicach, będąc w kościele zielonoświątkowym, nie wiem, czy zdawała sobie sprawę z tego, że na przykład antykoncepcja w jej grupie religijnej absolutnie nie jest grzechem. W takim wymiarze, jak Kościół katolicki nauczy, nie, to jest zupełnie co innego. Czasami ludzie młodzi, rezygnujący z drogi najkrótszej, prawdziwej, koncentrują się na tym, że tam też jest pięknie, kochani, ale gdzie my idziemy? Gdzie wy tam idziecie z tym krzyżem? Zobaczcie, takie piękne zboże. Apostołowie kiedyś też szli między zbożami. Może byśmy w prawo skręcili. Chodźcie, tam jest tak pięknie. No nie jest tam pięknie? No jest pięknie, ale głupi to wędrowiec, który patrząc na piękno tego, co jest obok, traci kierunek swojej drogi. My mamy iść za krzyżem, mamy iść przed siebie. Nawet jeżeli jest trudno i czegoś nie rozumiemy. Kościół katolicki, nasza matka, nigdy się nikogo nie wyprze. Dlatego święty Cyprian już dawno temu w starożytności chrześcijańskiej mówił, że nie może być zbawienia poza Kościołem. Nie istnieje prawdziwe, zdrowe mleko dla dziecka poza matką. Tak można by to językiem religijnym powiedzieć. Ale jak matka wyjeżdża, no to dziecko będzie jakieś tam chemiczne mleczko czy sztuczne musiało pić, trudno już. Ale tym najlepszym, które dziecko najbardziej nasyci, które dziecku nie zaszkodzi, tu na margines biorę te różne sytuacje wyjątkowe, gdzie tam jest jakieś uczulenie czy coś, jakaś niezgodność, tym prawdziwym pokarmem jest tylko mleko matki. Oczywiście można dziecko wodą karmić i też od razu nie umrze, ale będzie słabe. Kiedy dzisiaj chcę podjąć temat, bo teraz już przechodzimy do tematu głównego i chcę go omówić. Niepokalane poczęcie. Maryja jako biały kwiat Trójcy Przenajświętszej. Tytuł tej konferencji jest zaczerpnięty od siostry żyjącej na początku XX wieku. Siostra Amelia. której Pan Bóg objawił, że Matka Boża pośród innych stworzeń jest nie tylko najpiękniejsza, nie tylko najpiękniejsza, przez to, że zgodziła się na wypełnienie Bożej woli, ale jest najpiękniejsza przez to, że przed wiekami, zanim ziemia powstała, została wybrana przez Boga, a w Jezusie Chrystusie, którego ona dała światu, wybrany jest każdy z nas. I z tego sobie dzisiaj chcemy mocno zdać sprawę. Dlatego chcę podjąć ten temat, wychodząc od przypomnienia, jak Kościół katolicki wierzy w to, że Bóg stworzył świat. Kochani, jesteście na pielgrzymce nie po to, aby dojść na Jasną Górę, ale po to, żeby Boga wpuścić do swojego serca. I dzieje się to przez cierpienie, przez modlitwę, przez ofiarowanie Panu Bogu tego, co trudne, ale również przez ćwiczenie woli. Przez ćwiczenie woli. Tak bardzo teraz wszystkim nowym katolickim grupom ewangelizacyjnym zależy na tym, żeby braciom i siostrom pomóc kształtować wolę. Tu nie chodzi o wiedzę. Nasze babcie, które czasami dobrze po polsku, no może wasze to prababcie, nie potrafiły pisać czy czytać, bo przez czas okupacji nie miały okazji się dobrze tego nauczyć. One nie miały wiedzy, a jednak były o wiele mądrzejsze, nawet od nas. Miały silną wolę, wiedziały, komu trzeba ufać. Kiedy Pan Bóg stwarza świat, wszystko pięknie sobie planuje, wyznacza miejsce dla każdych stworzeń, dla aniołów, dla ludzi, ale w tym wszystkim w jego sercu jest jedna najradośniejsza myśl. Może to dziwnie zabrzmi, ale tutaj księgi mądrościowe zapowiadające nam narodzenie Matki Bożej, jej cudowne poczęcie, niepokalane poczęcie, podpowiadają, że w umyśle Boga została jako pierwsza ze wszystkich stworzeń pomyślana Matka Boża niepokalana. Ludzie tak często pytają, dlaczego Pan Bóg zgodził się na to, żeby w ogrodzie Eden zły duch nas oszukał? Dlaczego nie przyszedł Ewie z pomocą? Może te pytania wynikają z braku wiedzy. Może rzeczywiście przez katechizację wczesnoszkolną, czy później w szkole średniej nawet, nie mieliśmy okazji zapoznać się z nauką Kościoła katolickiego. Kościół nie uczy tylko o grzechu, o tym, że w świecie stworzonym pięknie przez Boga człowiek wszystko zepsuł. Tak nie jest. Pan Bóg wszystko pięknie zaplanował i wiedział, że przyjdzie dzień, w którym jego dziecko będzie miało zadecydować, czy idę za Bogiem, czy idę za podszeptem swojego serca, bo Bogu nie ufam. Czy zdarzało wam się kiedyś we wczesnym dzieciństwie opuszczać rodzinny dom, kiedy mama zabroniła, tak pamiętam z mojego życia, mama zabroniła pójść do koleżanki, bo już było późno, może już po dobranocce, a chciałem pójść jeszcze do sąsiadki, aby się bawić z nią. I pamiętam, że kiedy mama nie patrzyła, ja wyszedłem z domu i miałem na swoim sercu, dosłownie na swoim krzyżu kręgosłupie, ja czułem, że coś mi tak bardzo ciąży. To było to doświadczenie dziecka, że łamie miłość rodzica. Ja to doświadczenie pamiętam, ciągle się obracałem do tyłu. Jakbym coś łamał, niszczył. Mama powiedziała co innego, ale ja chcę po swojemu. I to jest doświadczenie tego, co nazywamy tajemnicą grzechu pierworodnego. Adam i Ewa przestali Bogu ufać. Oczywiście Bóg wiedział, że człowiek sam musi wybrać, czy chce, aby Bóg był jego ojcem, czy nie. Bo człowiek ma prawo wyboru. Jesteśmy wolni. Jesteśmy absolutnie wolni, ale w Bożej miłości. W wolności, którą Bóg nam daje. To znaczy, człowiek zawsze może liczyć na miłość Boga, ale nie ma absolutnej wolności do wszystkiego. Wybiorę po swojemu jedno małżeństwo, drugie małżeństwo, jedna używka, druga używka. A tam to nie jest grzechem, dzisiaj wszyscy tak robią, wszyscy tak żyją. Człowiek w taki sposób właśnie traci swoją wolność, bo wchodzi w grzech. Znacie świętego Franciszka pewnie troszeczkę w jakimś tam zakresie, to wszyscy. Święty Franciszek podkreślał cnotę ubóstwa, żeby pokazać, że do miłości Boga, do życia szczęśliwego człowiek niczego nie potrzebuje. Moja wartość, moje szczęście to nie jest to, jak wyglądam, co mam, tylko to, że jestem dzieckiem Boga. I powiem teraz o jednym świadectwie, które bardzo mocno gdzieś w moim sercu zostało. Dała je studentka, która w którymś momencie swojego życia zdała sobie sprawę z tego, że poczęła się przed ślubem swoich rodziców. Pewnie urodziła się gdzieś tam, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec lat 80., więc wówczas ten duch obyczajowości jeszcze na małych miejscowościach był taki, że no, rodzice, kiedy ją poczęli, to planowali szybko ślub, żeby urodziła się po ślubie, ale poczęcie nastąpiło przed ślubem. Czyli jak to wypowiadamy, była dzieckiem przedślubnym. Co to znaczy? Poczęła się w grzechu cudzołóstwa swoich rodziców. Rodzice po ślubie żyli w duchu miłości, dobrze swoje dzieci wychowywały, więc również tę studentkę, o której mówię. I ona, zdając sobie sprawę z tego, że u początku jej poczęcia jest no, grzech rodziców, ale czuła się przecież w życiu swoim kochana, przez Boga szczęśliwa, mówi mi coś takiego, proszę księdza, ja wierzę, że ja się poczęłam z miłości Bożej, bo to, co zrobili rodzice, było wtórne wobec tego, że Bóg mnie kocha. Nie można oczywiście przekreślić grzechu. Tutaj idą ludzie młodzi, więc to trzeba wam przypomnieć i powiedzieć, żyj tak, zachowuj się tak, ubieraj się tak, słuchaj zespołów muzycznych tak i tak szanuj swojego kolegę, żeby twoje dziecko poczęło się, kiedy już będziesz żoną. Kochaj tak swoją dziewczynę, tak się zachowuj, tak pielęgnuj swoją siłę, swojego ducha męskiego, aby twoje dziecko poczęło się, kiedy ty będziesz już mężem. Ta studentka odkryła pewną tajemnicę, która dotyczy każdego z nas. Jeżeli nawet poczęliśmy się zgodnie z Bożym prawem, czyli po ślubie swoich rodziców, to nawet wtedy trzeba sobie uświadomić, że i tak pierwsza jest Boża miłość. Bóg mnie chce. Bóg mnie chce. W świecie Boga nie ma przypadków. Nie ma, jak to mówimy, może teraz coś przekręcę, ale to się chyba mówi, że są wpadki, że ktoś wpadł. Wpadki to mogą być w ortografii polskiej. Kiedy nie pamiętamy, jak coś napisać, to jest wpadka. W świecie naszego Ojca jest miłość Ojca i są dzieci, które On bardzo kocha. Które On bardzo kocha. Przyznam, że nie tak dawno, kiedy czytałem w pismach świętego Ojca Maksymiliana zdanie mówiące o miłości Boga, że przecież nawet Lucyfera Bóg kocha. W pierwszym momencie to mi się tak dziwnie zrobiło. No przecież to jest zły duch, on tyle krzywdzi, tak bardzo rani te wszystkie dzieci abortowane, kobiety, które godność swoją sprzedają, ludzie, którzy biorą karabin do ręki i strzelają do swojego brata. Przecież to wszystko z podszeptu złego ducha. Tak. Ale kiedy Bóg stworzył każde dzieło, również aniołów, również tych, które upadły, które stały się duchami nieczystymi, to stworzył je z największej miłości. I po co ja o tym mówię? Tylko i wyłącznie po to, żebyś dzisiaj sobie uświadomiła i uświadomił, kochany bracie, droga siostro, że ty jesteś z miłości Boga. Nigdy nam nie wolno pytać rodziców, chyba że sami coś powiedzą, na temat okoliczności naszego poczęcia. Czasami człowiek tak pyta, mamusiu, a ty pamiętasz mój początek? To jest święte, o to się nie pyta. Ale na tej pielgrzymce sobie uświadamiam na nowo. W ten dzień, kiedy rozważamy tajemnicę niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, że na początku mojego poczęcia jest miłość Boga, Bóg mnie pragnie, Bóg mnie chce. Moje życie jest święte. Może nigdy świat o mnie nie usłyszy, może nie zrobię nic ważnego w skali województwa, powiatu, ale moje życie jest ważne. Każdy z nas jest tak bardzo przez Boga kochany. To, o czym teraz mówię, domyślam się w uszach tych, którzy są tylko dziećmi, choć mają tam te 20 lat, ale nie są jeszcze rodzicami, to może wydawać się trochę dziwne. Wiem jednak, że w uszach już rodziców, kiedy słyszą, że miłość Boga jest taka wielka, że wszystko zakryje, to jest to bardziej zrozumiałe. Żaden rodzic Żaden rodzic nie byłby w stanie, jeśli naprawdę mądrze kocha dziecko, wyrzucić je ze swojego domu za jakiekolwiek zło. Dziecko zawsze będzie dzieckiem. Są sytuacje, gdzie trzeba prosić nawet sądownie o eksmisję, o wymeldowanie, kiedy ktoś się rozpije, awanturuje, a jest już osobą dorosłą. Tak. Ale dziecko nigdy nie przestaje być dzieckiem, nawet jeżeli rodzicom już brakuje cierpliwości. Nigdy nie przestaniesz być dzieckiem Boga. I teraz wróćmy do naszego biednego kapłana. Biednego, bo chcę, aby ta konferencja była modlitwą o zbawienie jego duszy. Marcina Lutra. My, katolicy, też wspominamy to wydarzenie po to, nie żeby Bogu dziękować za tą tragedię, bo to człowiek ją sprawił, ale żeby prosić o łaskę nawrócenia i rozeznania dla tych, którzy poszli za nim. Marcin Luther obarczał za zło tego świata samego Boga, Stwórcę, bo w ten sposób szukał usprawiedliwienia dla swoich decyzji. Być może jego własny ojciec, wczoraj też ojciec Rafał o tym mówił, o wpływie rodziców, mamy i taty na mój obraz Boga. Czy ja jestem kochana przez Boga? Czy ja wierzę w Bożą opatrzność? No jak tata mnie uczył tańczyć, wziął moje małe, tam dziewczęce stópki na swoje nogi i pokazywał, jak się tańczy. Jak mama mi pokazywała, jak ja jestem piękna przez to, że dzieliła się swoimi kosmetykami. To mi łatwiej uwierzyć w to, że Boża opatrzność działa, że to Bóg kieruje moimi krokami, tak jak tata w tańcu. Że Chrystus przez dłonie swojej matki wydobywa ze mnie moje piękno, jako osoby, jako kobiety, matki, żony, dziewczyny. Może Marcin Luther miał ojca bardzo porywczego, w którym było wiele nerwów, złych emocji. I może to jest ten problem, że nie wyniósł z domu takiego obrazu Boga, który jest miłosierny, ale w którym nie ma zasady zła, który nie odpowiada za zło tego świata, ale zbawia nas od środka. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do drugiej części konferencji, teraz w ramach krótkiego odpoczynku w słuchaniu, jeżeli to możliwe, byśmy mogli coś zaśpiewać. Zanim przygotujemy odpowiednie narzędzia do gry i śpiewu, zakończę tylko jedną myśl. Ja jestem kapłanem, tak jak Marcin Luther. I ja proszę w jego imieniu, jako Polak, on był Niemcem, jako polski katolicki ksiądz, proszę w imieniu mojego brata w kapłaństwie, abyście tę rocznicę wystąpienia z kościoła Marcina Lutra przeżyli w duchu modlitwy za niego. Wiele dobra zrodzi się nawet ze zła, które wynika z naszej słabości, jeśli to Bogu oddamy, jeśli mu zaufamy. Nie usprawiedliwia to jednak zła i nie może łagodzić tego, że chodzenie każdą drogą jest dobre. Nie, my idziemy za krzyżem, idziemy za papieżem, idziemy za duchem Eucharystii, gdzie realnie obecny jest Jezus na ołtarzu. Nasi bracia protestanci tego nie mają. I wreszcie idziemy za niepokalaną, która nam Boga nie zasłania, ale jest jedynym, koniecznym środowiskiem do przyjścia w prawdziwą relację z Bogiem. Teraz już zaśpiewamy.
Może daleko jesteś od Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego świat, może w samotną ruszyłeś drogę i nie wiesz, jak Bóg Ciebie zna. Bóg Ciebie kocha, On zawsze z Tobą jest. Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie. Zacznij od nas. Ciebie kocha, On zawsze z Tobą jest. Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie. Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz.
Kiedy słyszymy niepokalane poczęcie, niepokalane poczęcie, z czym nam się to kojarzy? Na pewno słowo poczęcie potrafimy odnieść do początku człowieka. Rodzice poczynają człowieka. Co to znaczy niepokalane? No bez grzechu pierworodnego, który rodzice w momencie poczęcia przekazują swoim dzieciom. Kiedy więc odniesiemy do Maryi to niepokalane poczęcie, to sobie uświadomimy, że Maryja przez Boga, choć poczęta w sposób naturalny ze swoich rodziców, jak mówi tradycja Joachima i Anny, tradycja też mówi, że Maryja była poczęta w późnym wieku swoich rodziców, była pierworodną córką, bardzo wyczekiwaną, bardzo umiłowaną, bardzo kochaną przez swoich rodziców. Została przez Boga zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. I tak rzeczywiście czytamy w orzeczeniu papieskim zapisanym w bulli Nefabilis Deus, czyli po polsku niewypowiedziany Bóg z roku 1854. Warto tę datę pamiętać. Bulla ogłoszona 8 grudnia 1854 roku. I rzeczywiście pod tą datą roczną 8 grudnia zawsze obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Może fragmencik tej bulli wam odczytam. Definicja dogmatyczna papieża Piusa IX podaje: Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nietchnięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. I pewnie na tym poziomie prawdę niepokalanego poczęcia Kościół przyswaja nam już od lat. Zachowana od grzechu. Dlaczego? Ze względu na przyszłe zasługi jej Syna. Bóg wiedział, że ta, która jest utkana Jego łaską, obdarzona szczególnymi darami, ona nie może kłamać. Nie mogła Bogu powiedzieć nie. To jest częste pytanie zadawane studentom studiującym prawdy naszej wiary. Czy Maryja mogła Bogu powiedzieć nie? Czy ona była skazana na to, przymuszona do tego, żeby Bogu powiedzieć tak? No, pytanie jest błędne. Trzeba je inaczej sformułować. Czy ktoś, kto żyje w prawdzie, może rozkoszować się kłamstwem? Czy ktoś, kto je najczystsze pokarmy, może cieszyć się jedzeniem z gnilizny? Ktoś, w kim żyje Boża miłość, kto przeniknięty jest światłem Bożego Ducha, czy może wybrać zło, kłamstwo, a odrzucenie Bożej woli? Odrzucenie Bożej woli jest kłamstwem, jest zaprzeczeniem miłości Boga do nas. Żadne mądre dziecko nie wyrwie na zatłoczonej ulicy, przechodząc przez jezdnię, nie wyrwie swojej rączki z dłoni swojego ojca czy matki. Maryja, wypowiadając swoje fiat, zgadzając się na realizację Bożego planu, jednocześnie w imieniu całego stworzenia, jako królowa ludzi i aniołów, przyjmuje Bożą wolę, naprawiając grzech Ewy z ogrodu Eden. Ona jako nowa Ewa, druga Ewa, ta, która da światu Bożego Syna, która oblecze w ciało pod swym przeczystym sercem Syna Bożego, mocą zasług Jego, Jego śmierci, Jego cierpienia na krzyżu, została przez Boga ustrzeżona od grzechu pierworodnego i w taki sposób jest przygotowana. Kochane siostry, teraz zwracam się do was. Nie dlatego, że was jest więcej i w duchu demokracji jesteście ważniejsze, bo gdyby tak było, to wówczas trzeba by uznać, jak to się mówi, że Chińczycy mają zawsze rację, bo ich jest najwięcej. Ale to nie jest tak. Rację ma ten, kto Boga słucha. I nie jest najważniejsze to, że was jest tu najwięcej, ale najważniejsze jest to, że wy nosicie w sobie macierzyństwo. Ta pielgrzymka jest jak zawsze i każda pielgrzymka przed tron Matki Bożej. My się jej tu każdym dniem oddajemy i zawierzamy. A więc uświadom sobie, droga siostro, czy mówię do siostry Michaeli, czy mówię tutaj do siostrzyczki, która ma lat 12 i jeszcze nie wie, czy będzie siostrą zakonną, czy będzie miała 12 synów i 7 córek. Nosisz w sobie macierzyństwo. To jest imię Bożej miłości w tobie. To jest twoje powołanie. Czy urodzisz swoje dzieci, czy będziesz matką jako pielęgniarka, siostra zakonna, ta, która innymi się opiekuje przez modlitwę, przez dzieleniem się swoim cierpieniem. Tak może też być. Macierzyństwo wiąże się z cierpieniem. I to cierpienie daje życie. Czy to będzie poród przez swoje łono, czy poród przez swoje serce. Zawsze macierzyństwo daje życie. Więc droga siostro, uświadom teraz sobie, że Pan Bóg ciebie również wzywa do tego, abyś podobna była do Maryi. Abyś dla tego świata rodziła Jezusa Chrystusa przez swoją służbę, miłość. Dzisiaj świat chce, aby kobiecość była brudna. I diabeł też o tym wiedział, że zaatakowanie kobiety, tej, która ma być matką, to jest zwycięstwo nad całą ludzkością. Żeby coś zepsuć, trzeba zacząć od serca matki. Dlatego, żeby ratować nas przed złem, Bóg daje nam niepokalane serce Maryi, wolne od grzechu pierworodnego. W świecie kobiet, tak mi się wydaje, bo nigdy nie miałem pełnego dostępu do tego świata i mieć nie będę, nie wierzę naukowcom, genderystom, którzy kaleczą ludzkie ciała, wmawiając za kasę, że się jest kimś innym. Nie wierzę w to i mam prawo nie wierzyć. Trzeba być tolerancyjnym wobec katola. Świat musi być tolerancyjny wobec nas również. Nie będę miał dostępu do świata kobiecego, ale jedno mi się mocno wydaje, obserwując ten świat. Zobaczcie, przez kobiecość, która rodzi do życia, Pan Bóg może uczynić wiele dobra i zły o tym wie. Dlatego często kusi was do tego, żebyście rywalizowały z sobą. Żeby siostra była zazdrosna o siostrę. Tamta ma krótszą spodniczkę ode mnie. Tamta ma jeszcze bardziej wyzywający, brutalny, głupi makijaż. Ja muszę mieć jeszcze lepszy. Albo w drugą stronę. Tamta ma względy tego ministranta i lektora, to może ja też się o to postaram. Albo przynajmniej zepsuję jej to. Powiem temu chłopakowi coś złego na jej temat. Ta rywalizacja, ona może nawet dotyczyć własnej matki albo córki. Może być na poziomie nieświadomym. Jakaś może zazdrość, ciężko mi to nazwać. Musicie mi pomóc i w sobie to odnaleźć, nazwać, albo ewentualnie stwierdzić, że nie jest wcale tak źle, jak ksiądz mówi. To dobrze, ja bym się z tego bardzo cieszył. Ale jedno jest pewne, kochana siostro, tobie nie wolno bać się Maryi. Tobie nie wolno bać się tego, że jesteś jej córką, nie jesteś jej rywalką. Kiedyś mówiła mi pewna pani, już mająca swoje lata, bałam się modlić za przyczyną Maryi, bo bałam się o to, że ona mi Jezusa weźmie, że ona będzie konkurowała ze mną o Niego. Maryja nie jest konkurentką, jest matką. I to nie tak jak ziemska matka, która może jakiś błąd popełnić i być zazdrosna o względy męża wobec córki swojej. Niby to dziwne, ale no niestety może tak być. Może gdzieś nie zauważać nawet matka ziemska swoich błędów, ale Maryja tych błędów nie popełnia. Ona jest cała pełna łaski. I to Twoje piękno na każdym poziomie Twojego życia zawdzięczasz temu, że Bóg tak pięknie stworzenie zaplanował, myśląc o niepokalanej. Jeżeli jest w Tobie coś pięknego, to to jest odbicie niepokalanej. I największy komplement, jaki możesz usłyszeć, to nie to, że chłopak patrzy na ciebie i widzi, że w nim się coś budzi. To nie to. Największym komplementem jest, jeśli ktoś powie tobie, jesteś podobna do Maryi, przypominasz mi Maryję, jak ona kochała Jezusa, ja widzę to w twoim zachowaniu, w zachowaniu mojej siostry, w zachowaniu mojej matki, mojej babci, mojej żony. Twoja wrażliwość, delikatność i troska o czystość, nie tylko swoją, ale innych, przypomina mi niepokalaną. Maryja otrzymała od Boga ten przywilej niepokalanego poczęcia nie dla siebie. Nie dla siebie, ale dla nas. Nie dla siebie, ale żeby ludzkości pomóc. Kiedy stanęła pod krzyżem Syna, jej miecz przeniknął jej serce wielkim bólem. Pomyśl sobie, drogi bracie, kochana siostro, jak musi cierpieć matka, kiedy ogląda cierpienie swojego syna, niewinnego. Syna, który kocha i który, jak mówi jedna z niedawno żyjących wizjonerek, nie musimy w to wierzyć, bo tutaj objawienie Kościoła nie przechowało w Ewangeliach dla nas tego, ale jest to pewna myśl, która może tylko ubogacić nasze rozumienie. Jezus, kiedy umiera, ostatnie słowo, które wypowiada według Marii Waltorty, to jest słowo mamusia. To spowodowało Jego zgon. Patrzenie na cierpienie swojej matki. I jeżeli rozważymy to głębiej, jak Jezus ją kochał, jak ona go kochała, to między ich miłością jest miejsce dla mnie. Oto syn twój, oto matka twoja. Niepokalana jest dla mnie. Chciałbym, żeby ludzie, patrząc na moje życie, widzieli podobieństwo niepokalanej. Jesteś jego córką. Jesteś jej córką, jesteś jej synem, synem niepokalanej. A zwróćcie uwagę, że żeby napisać poprawnie w języku polskim syn niepokalanej, trzeba napisać S z małej litery, ale niepokalany już z dużej. Tak samo córka niepokalanej. I to już gramatycznie pokazuje mi moją wartość. Ja się nie piszę małą literą. Nie tylko moje własne imię jest dużą, ale również to określenie przed Bogiem. Syn Boży, Syn Niepokalanej. Nie tak jak Chrystus przez duże S. Ale ja też jestem Synem Boga, Synem Niepokalanej. I nie muszę Maryi zazdrościć, że jest piękniejsza, że Jezus już na mnie nie spojrzy, bo jest zapatrzony w swoją matkę. To już mojego miejsca nie znajdę przed Nim. Tak nie jest. Dlatego, żeby jeszcze raz wrócę do tego, dlatego wspomniałem o tym moim biednym bracie kapłanie, który w myśli swojej teologicznej doszedł do stworzenia takiej perspektywy, w której rozwijał się protestantyzm, ukazujący Maryję jako tę, która jest zupełnie na uboczu, nie jest konieczna. Solus Christus, tylko Chrystus, bez pośrednictwa, a więc bez Maryi, no trzeba by pójść dalej tym tropem i powiedzieć bez rodziców, bez Marcina Lutra, bez Kościoła, bez nikogo. No ale to się tak nie da. Kto tobie powiedział o Jezusie? Czy to było bezpośrednie spotkanie z Jezusem? Ja tam nie wiem, nie znam was osobiście. Może tu są mistycy, którzy już w łonie matki widzieli oblicze Boga, ale przypuszczam, że nie, bo Bóg taką drogą nie prowadzi. O Jezusie powiedzieli nam ludzie. Potrzebujemy więc pośredników do pośrednika. I to pośrednictwo nie osłabia. Zawsze lubię mówić, korzystając ze słów ojca Mokrzyckiego, jezuity, rekolekcjonisty, chyba znanego w całej Polsce, lubianego czy nielubianego, pewnie zły duch to go nie lubi, bo on dużo mądrych rzeczy mówi. Kiedy mówi o Maryi, żeby nie bać się modlitwy przez nią, myślenia o niej, uwielbiania Boga razem z nią, to podpowiada obraz soczewki. Kto z was nosi okulary? Podniesie rękę do góry, ale nie słoneczne, tylko takie, które korektę tam oka robią, nie? No nie róbcie tego, ale wyobraźcie sobie, zdejmijcie teraz swoje okulary i popatrzcie na świat. Jest piękniejszy? Czy okulary zmieniają ten świat? No nie zmieniają. Czyste okulary, bo jak czasami mam brudne, to myślę, że na niebie jest plamka jogurtowa, a później patrzę, nie, to mnie na z miseczki kapnęło coś, nie? Nie na niebie, tylko na okularach. Ale jak okulary są czyste i spełniają swoją rolę, to pomagają mi zobaczyć ten świat prawdziwy. Świat, w którym wszystko ma swoje barwy, proporcje. I tak jest z Maryją. Ona nam nie zmienia obrazu Boga, nie oddala od Niego, ale pomaga Go widzieć takim, jakim On jest, a dzięki temu kochać Go. Prawdziwego Boga, nie wymyślonego, tylko prawdziwego. Za chwileczkę może jeszcze coś zagramy. Zanim zaczniemy pieśń, jeszcze tylko przypomnienie organizacyjne. Idziemy jeszcze kawałek dalej. Zdaje się, dawniej stawaliśmy tutaj przy szkole, a teraz jeszcze pójdziemy kawałek dalej. Przez kilkanaście minut do celu. Zaśpiewajmy.
Bóg się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Miriam, Tyś jest bramą do nieba, moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie do swego łona, tym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
Patrzcie, po prawej spał trzew, tutaj trzew spał, patrzcie. I co się stało?
Co oni zrobili?
Jen. Patrzcie, jak tu będzie za rok dopiero, jak będzie ładnie.
O! Pięknie.
Drzwi od pana dyrektora. Pozdrawiamy, Szczęść Boże. Grupa ze Storgardu. Ruszamy na Jasną Górę jeszcze, moi drodzy, 15 minut. No, musimy, widzicie, przez ten remont musimy iść troszkę dalej, ale będzie w remizie, słuchajcie. Będzie w remizie, ksiądz Sławek już się dobija do mikrofonu, patrzcie. Dać mu mikrofon.
Już ma.
Nie chcę oddać.
Dobrze. Prosimy o dokończenie myśli, o dokończenie konferencji. A ja proszę naprawdę na postoju wszystkich takie ogłoszenia, zanim jeszcze dojdziemy. Słuchajcie, proszę zabrać małe plecaki z białego samochodu, dlatego że nie ma miejsca, żeby pakować wodę, żeby też włożyć inne rzeczy, tylko ci, którzy pełnią funkcję. A więc porządkowi, niosący tubę na danym etapie, ciągnący wózek, mają prawo tam dostawić resztę, proszę zabrać, bo naprawdę no, nie ma miejsca już tam. Proszę, księże Sławku.
Trzecie wejście, ostatnie. Kochani, prawda jest taka, że 4 lata po objawieniu przez Kościół do wierzenia dogmatu o niepokalanym poczęciu, Matka Boża, ukazując się w Lourdes w roku 1858, Bernadecie Subiru, pytana przez dziewczynkę, kim jesteś, Pani? Tam 15 razy Maryja do niej przychodziła. I kiedy przyszła po raz ostatni, Bernadeta zobowiązana przez swojego proboszcza, pytaj, kim jest ta zjawa? Bernadeta była bardzo ostrożna, nie mówiła, że do niej Maryja przychodzi. Zawsze mówiła postać czy zjawa. Zadała pytanie, kim jesteś, powiedz. I wtedy Matka Boża, składając ręce, wznosząc ręce swoje ku niebu i patrząc ku niebu, oświadczyła, jam niepokalane poczęcie. Jednocześnie dała Kościołowi do rozważenia pewną tajemnicę swojego imienia. I ta tajemnica ciągle pozostaje tajemnicą. Zapamiętajcie sobie króciutko, bo już naprawdę kończę. Matka Boża jest nie tylko niepokalanie poczęta, ale ona jest niepokalanym poczęciem. Co to znaczy? Jeszcze na kolejnej konferencji sobie będziemy omawiać tę tajemnicę, na ile dzisiaj ją Kościół rozumie. Tutaj z pomocą przyjdzie nam święty Maksymilian Maria Kolbe, ale zanim oddam mikrofon, chcę jeszcze prosić Ciebie o jedno doświadczenie. Każdy z nas ma szyję i na tej szyi, chyba że ktoś jest ABS-em, absolutnym brakiem szyi, nie, to, ale to takich tu nie ma, raczej karki na pielgrzymkę nie chodzą, bo siedzą sobie na krzesełku i miatają 300 kilo do góry, ale raczej każdy człowiek kanonicznie szyję posiada i na tej szyi macie łańcuszki, wielu z was. Zobacz sobie, co na tym łańcuszku wisi. Amulet z Nowego Jorku, Meksyku czy jakiegoś innego tam dziwactwa. Wywal to. Ale to kosztowało, to przyjdź do mnie. Dam ci za to 5 dych czy tam dychę, ile to tam warte jest. Bo twoje życie jest ważniejsze. Nie obwieszaj się szkarłatnym jakimś kamieniem, który nie wiesz, co robi, energię z kosmosu, czy nie wiem, z szamba ogródka sąsiada znosi na ciebie. Wywal to! To jest ci niepotrzebne. Tam jest miejsce na krzyżyk. Tam jest miejsce na szkaplerz. Albo, i teraz, może ktoś z was ma medalik Matki Bożej Niepokalanej, tak zwany cudowny medalik. Siostry Szarytki ten medalik rozdają, bo Katarzyna Labouré otrzymała w roku 1830, jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu, tajemniczą wizję Maryi, która przychodzi z rozpostartymi dłoniami. Z rąk jej wychodzą promienie. Katarzyna też widzi kulę ziemską. Matka Boża jest pośredniczką wszelkiej łaski dla całego świata. I właśnie ten nasz medalik cudowny jest dla nas przypomnieniem, że należymy do niepokalanej, a nawet więcej, że zanurzamy się w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Może nic nie zapamiętasz z tej konferencji. Nie martw się, mózg ma taką prawidłowość, że czasami wyrzuci coś na brzeg jak może za jakiś czas. Ale jedno już dzisiaj musisz zapamiętać. Twoja matka, niepokalanie poczęta Maryja, jest najkrótszą i najprostszą drogą do nieba dla ciebie. I tak chce Jezus. Nie bój się kochać Maryi, jeżeli nie masz cudownego medaliku. Oczywiście on nie jest warunkiem do zbawienia koniecznym, ale jeśli chcesz, aby było najprościej, najłatwiej, ja ci nie mówię, że będzie mniej bólu, ale że ten ból w życiu się lepiej przejdzie, to poszukaj cudowny medalik. Weź go na swoją szyję. Maryja odmienia życie, bo tak jak śpiewaliśmy, żeby Duch Maryi w nas trwał, żeby Maryja nas mogła począć dla Boga, potrzebujemy zaufania również jej. Ona nas pocznie jak kiedyś Jezusa, dla Jezusa, dla Boga Trójjedynego, dla Kościoła, który kochamy. Na tym kończę. Dziękuję wam za uwagę, a teraz posłuchajcie jedna taka... Chwała Panu. Dobra, teraz kociewiacy kochani, powiem wam, czemu tak długo gadałem, bo mi pozwolili. Bo mi powiedzieli księża, że tu jest ile? 11 kilosów. Powiedziałem, kocham kociewie, będę gadał długo, żeby lepiej trasa zleciała, żeby myśleli może kiedy skończy, a nie myśleli o tym, że boli.